Kochani, przywożę wam serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia ze zboru w Tychach. Bracia i siostry, kiedy powiedziałem im, że jadę z usługą do zboru w Żywcu, prosili, aby przekazać te pozdrowienia, aby także pobłogosławić i to miasto, i ten zbór, i pastora, jego rodzinę, waszą pracę tutaj. Wierzę w to, że to jest praca, to jest trud, który nie jest daremny w Panu. Amen. Bo tak jak słyszałem tutaj już w waszych modlitwach, to miasto, ci mieszkańcy tego miasta leżą na wam na sercach i to jest takie wspaniałe, kochani, że przynosimy naszych współmieszkańców, tych, wśród których żyjemy, przed Boże oblicze, aby także ci, którzy szukają sensu, szukają prawdy w swoim życiu, aby mogli ją odnaleźć w Jezusie Chrystusie. Halleluja. Jak już pastor powiedział, jesteśmy młodym zborem. Najpierw był to punkt misyjny. Spotykaliśmy się w hotelu Tychy przez jakiś czas. Później wystąpiliśmy do władz miasta o to, aby władze przydzieliły nam lokal. I wynajmujemy to miejsce od jakiegoś czasu, chyba od już w tej chwili ponad 2 lat, może nawet 3, no gdzieś ponad 2 lata. Udało się nam powiększyć to miejsce, to pomieszczenie, bo to nasze pierwsze miejsce tak z trudem wystarczało na gdzieś około 40 miejsc. Nie chcę powiedzieć, że nas tylu jest, kochani, ale rzeczywiście było tam ciasno. Nie było za bardzo miejsca, żeby postawić gdzieś kazalnicę. Mieliśmy tylko taki mały pulpit. Nie było miejsca, żeby postawić instrument czy jakieś nagłośnienie. Ale w tej chwili mamy 2 razy tyle i gdzieś taką salę, gdzie może się zgromadzić około 80, myślę, osób. I o to się modlimy, kochani, żeby Bóg zadziałał, żeby ożywił te suche kości, jak tutaj też już było dzisiaj powiedziane, swoim Duchem Świętym, i aby sprawił, że ludzie zapragną społeczności, zapragną żywego Boga, zapragną uwielbienia Jego świętego imienia. Wierzymy, że Bóg wyleje swojego ducha, bo Boże Słowo nam mówi, że dokończenie Kościoła będzie jakie? Sławniejsze niż jego początki. Tak jest napisane w Bożym Słowie. I my w to wierzymy. I chcemy być gotowi. Chcemy być jako ci żniwiarze, jako ci słudzy Pana, zawsze chętni do tego, aby wypełnić wolę naszego Boga, aby być użytecznymi pracownikami i przynosić Jemu chwałę. Kochani, chciałbym się dzielić, drodzy, dzisiaj takim tematem, który, no, myślę, że wszystkim nam jest bliski. Mianowicie chciałbym mówić na temat przyjaźni. Na temat przyjaźni i w zasadzie zadać takie pytanie każdemu z nas. Albo może, żeby każdy z nas sobie zadał to pytanie. Czy mam przyjaciela? Czy mam przyjaciela? Myślę, że, kochani, każdy człowiek dąży do tego, żeby mieć przyjaciela. Mężczyzna, żeby mieć przyjaciela. Kobieta, żeby mieć jakąś przyjaciółkę, jakąś powierniczkę, kogoś, z kim może porozmawiać, z kim może podzielić się swoimi jakimiś sekretami. I myślę, że to już często nawet zaczyna się w przedszkolu, a jak nie, no to gdzieś tam w szkole podstawowej. Od najmłodszych lat szukamy kogoś, kto będzie z nami blisko. I te przyjaźnie, które zawieramy nawet gdzieś tam w podstawówce, trwają niekiedy bardzo długo. Niekiedy bardzo długo spotykamy się z tymi ludźmi, mamy z nimi relacje. To trwa, te więzy wciąż są żywe i po prostu jesteśmy z tymi ludźmi blisko, nawet w dorosłym życiu. I właśnie dlatego, kochani, jest to takie bardzo ważne, z kim my te przyjaźnie zawieramy? Kto jest tą osobą, przed którą otwieramy siebie, przed którą uchylamy jakby nieco drzwi do naszej prywatności, do naszego intymnego życia? Może zastanówmy się najpierw, jakie cechy powinien mieć taki ktoś, kogo byśmy mogli nazwać naszym przyjacielem czy naszą przyjaciółką. Nie wiem, czy wam coś przychodzi na myśl, ale ja takie trzy wyodrębniłem sobie takie cechy. Myślę, że po pierwsze musi być godnym zaufania, że musi to być człowiek godny zaufania, że musi to być człowiek, który umie dochować tajemnicy, bo kiedy mu coś powiemy, czy kiedy jej coś powiemy, to w sekrecie, to nie chcielibyśmy, żeby na drugi dzień było to gdzieś tam rozgłaszane po całym mieście, żebyśmy to tam gdzieś na Facebooku zobaczyli, że coś takiego ja przeżywam. A więc ktoś godny zaufania, ktoś, kto umie dochować tajemnicy. Po drugie, musi mnie rozumieć, musi być ze mną jakby jedno. Nie mogę mu być obojętny. To jest takie ważne, żeby jakoś emocjonalnie identyfikował się z tym, co ja przeżywam, co się dzieje w moim życiu. Żeby wykazywał troskę o to, co się dzieje w moim życiu. I to nie tylko wtedy, kiedy jest wszystko fajnie, nie tylko wtedy, kiedy mi się dobrze powodzi, ale wtedy, kiedy jest źle. Bo nawet, nie wiem, w polskim jest takie przysłowie, że prawdziwych przyjaciół poznaje się kiedy? W biedzie. W angielskim jest a friend in need is a friend indeed. Czyli to jest dokładnie to samo. Przyjaciel w potrzebie jest prawdziwym przyjacielem. A więc to ta druga cecha. Musi być nieobojętny na to, co się dzieje w moim życiu. Być ze mną w dobrym i w złym. Jakby w każdej sytuacji. Często jest tak, że kiedy dobrze się nam powodzi, kiedy jest wszystko okej. Okay. Mamy wielu przyjaciół wokół siebie. Każdy z nas po prostu, gdziekolwiek by nie przyszedł, a to jest mile widziany. Ale kiedy coś się zaczyna kruszyć, coś zaczyna iść nie tak, jak powinno, wielu z tych ludzi odchodzi. Wielu z tych ludzi przestaje nas znać, więc przestaje nas poznawać, nawet kiedy idziemy ulicą. Tak to już jest w życiu człowieka. Czym jeszcze, kochani, powinien się charakteryzować taki dobry, prawdziwy przyjaciel? Myślę sobie, że on musi być dostępny. On musi być zawsze na wyciągnięcie ręki. Bo często, kochani, bywa tak, że potrzebujemy z czymś się z nim podzielić. Tu i teraz, że mamy jakąś, jak to się mówi, sprawę niecierpiącą zwłoki, bo za tydzień będzie za późno, bo za miesiąc już to będzie nieaktualne, już będzie po sprawie. Teraz potrzebujemy jakiejś dobrej rady, potrzebujemy jakiegoś wsparcia i to jest ta cecha, że on musi być zawsze nam dostępny. A więc te niejako podstawowe, które wyodrębniłem, na pewno jest ich bardzo dużo, dużo więcej. Ale zaufanie, troskliwość i dostępność. Zaufanie, troskliwość, dostępność. Oczywiście, gdybyśmy się tak jeszcze głębiej zaczęli zastanawiać, to pewnie wymienilibyśmy życiową mądrość, bo taki ktoś musi mieć pewne doświadczenie w tym, że jakąś dobrą radę chce nam podpowiedzieć. No nie może to być człowiek, który, że tak powiem, jest dzisiejszy, jak my to mówimy, nie? I chce nam doradzać. To takie rady raczej chyba by nam nie posłużyły. Na pewno doświadczenie, rozwaga, odpowiedzialność, szczerość, stałość, stanowczość, to tych cech jest bardzo, bardzo wiele. Ale też chyba coś takiego powinien posiadać, co my byśmy mogli nazwać, ja to tak nazwałem, takim nadawaniem na tych samych falach. Jest to ktoś, który po prostu z nim się rozumiemy. Nie, że ja mówię o kozie, a ten ktoś o wozie, ale że jak coś zaczynam z nim rozmawiać, to on łapie, czy ona łapie to w lot i to jest to nadawanie na tych samych falach, ta dobra komunikacja. Kochani, przyjaciel to innymi słowy doradca. Ktoś, kto chce naszego dobra i też umie, wie, stara się nam podpowiedzieć, jak to dobro osiągnąć, jak iść w dobrym kierunku. Popatrzmy do Biblii, kochani, żeby nie być gołosłownym, to taki zrobiłem tylko wstęp, ale chciałbym moje rozważanie, jak zawsze to robię, oprzeć na Biblii, na Bożym Słowie. I weźmy sobie za przykład króla Dawida. Tego, jak wiecie, jak znacie, doświadczonego męża Bożego, człowieka, który, jak czytamy w Bożym Słowie, był człowiekiem według serca Bożego. On był tym, który był blisko Boga i który zawsze był też otwarty na Boży głos, którego Bóg prowadził. Ale wiemy też z historii, czytając Boże Słowo, czytając historię, która mówi nam o życiu Dawida, że był to człowiek, który był otoczony również ludźmi, którzy mu dobrze życzyli. I w pierwszej księdze Kronik, pierwsza księga Kronik, 27 rozdział, werset 32, czytamy tam tak, pierwsza księga Kronik, 27-32, że niejaki Jehonatan, stryj Dawida, a więc wujek Dawida, człowiek rozumny i uczony, był jego doradcą. A więc posiadał, kochani, Dawid w gronie swoich najbliższych współpracowników kogoś, kto służył mu radą, kto był zawsze blisko niego, kto był jego oparciem, kto był, jak czytaliśmy, człowiek rozumny, człowiek światły, człowiek wykształcony. Bardzo ważna kwestia, która dotyczy wyboru przyjaciela, doradcy, kwestia, która leży po naszej stronie niejako, bo to ja wybieram i powinienem wybrać człowieka, który jest rozumny, który jest mądry, który jest myślący. Wiecie, jak tak czytałem historię króla Dawida, uświadomiłem sobie, że nie był to władca despotyczny. Nie był to władca, który był zapatrzony w siebie, zadufany w sobie. Taki, który uważa, że tylko zawsze on ma rację. Ale miał swoich doradców, którzy, dzisiaj byśmy powiedzieli, pracowali na jego sukces. Wiecie, kiedy jeszcze byłem dyrektorem instytucji kultury, organizowaliśmy szereg imprez w naszym mieście. Taka była nasza rola i robiąc to miałem świadomość, że pracuję na czyjeś konto, że pracuję na konto szefa. A moim szefem był burmistrz miasta i on mi zlecał pewne zadanie, on mi mówił: zorganizuj to, to i tamto. Miał do mnie zaufanie, wiedział, że ja to dobrze zrobię, a ja z kolei wiedziałem, że jeżeli coś wyjdzie, to nie jest to moja zasługa, ale jest to zasługa burmistrza. Bo wszyscy postrzegają to miasto, działania w tym mieście poprzez osobę burmistrza. To, co się dzieje w tym mieście, to jeżeli coś wyjdzie, chwalą burmistrza. Jeżeli się coś nie uda, przychodzą z jakimiś tam uwagami, z pretensjami do burmistrza. Ja nawet miałem takie powiedzenie: panie burmistrzu, jeżeli to się udało, to jest pana zasługa. Jeżeli się to nie udało, to jest moja wina. I wiecie, to jest dobra postawa. Ja myślę, że Jehonatan miał właśnie taką postawę. Nie wiemy o nim nic więcej, oprócz tego, że był doradcą Dawida. Nic więcej. Czytamy natomiast o wielu sukcesach Dawida. O tym, że podejmował mądre decyzje, że starał się słuchać też głosu Bożego, że starał się według tego głosu Bożego postępować. I możemy się tylko domyślać, że za tymi jego decyzjami mądrymi, za tymi jego sukcesami stał Jehonatan, jego doradca. Ale on pozostawał w cieniu.
O nim nie czytamy nic więcej.
Wiecie, wiele, jak powiedziałem, zależy od tego, jakiego mamy przyjaciela, jakiego mamy doradcę, jakiego sobie dobierzemy. Wiecie, w Biblii, gdybyśmy tak czytali, mamy przykłady wielu złych doradców. Wielu ludzi, którzy nie posiadali albo predyspozycji do tego, aby komuś doradzać, albo wręcz czynili to w złej wierze. Chciałbym, żebyśmy je przeczytali dla przykładu, taki fragment ze Starego Testamentu, który mówi nam o tym, jak postąpił król Rehabeam. Był to syn Salomona, kiedy lud izraelski przyszedł do niego po raz pierwszy, jak został obwołany królem. Lud udał się do niego i prosił go, aby nieco złagodził tą pańszczyznę, te podatki, te wszystkie zobowiązania, które nałożył na nich, na ten lud, jego ojciec, król Salomon. I oni przyszli, mamy to opisane, może przeczytajmy cały ten fragment z Księgi Królewskiej, pierwsza Księga Królewska, 12 rozdział, pierwsza Księga Królewska, 12 rozdział od 4 do 14 wersetu. I powiadają oni do króla tak: ojciec twój nałożył na nas twarde jarzmo, lecz teraz ty uczyń nam lżejszą, twardą pańszczyznę twojego ojca, ciężkie jarzmo, jakie na nas nałożył, a będziemy ci służyli. A on rzekł do nich: odejdźcie jeszcze na 3 dni, a potem powróćcie do mnie. I lud odszedł. Myślę, że bardzo dobra postawa. Chciał się zastanowić, chciał się namyślić, chciał się skonsultować. Wtedy, jak czytamy, król Rehabeam zasięgnął rady starszych, którzy stawali przed Salomonem, jego ojcem, póki jeszcze żył, pytając ich: jaką radzicie mi dać odpowiedź temu ludowi? Oni odpowiedzieli mu tak: jeżeli ty wystąpisz dzisiaj jako sługa tego ludu i usłużysz im, wysłuchasz ich i odezwiesz się do nich łagodnymi słowy, to będą ci służyć po wszystkie dni. Lecz on odrzucił radę starszych, której mu udzielili, a poszedł za radą młodzieńców, którzy z nim wyrośli, a obecnie byli w jego orszaku. I zapytał ich: jaką wy radzicie mi dać odpowiedź temu ludowi, który prosił mnie, uczyń nam lżejszym jarzmo, jakie nałożył na nas twój ojciec. I rzekli do niego młodzieńcy, którzy z nim wyrośli: powiedz tak temu ludowi, który rzekł do ciebie: ojciec twój uczynił ciężkim nasze jarzmo, lecz ty uczyń nam je lżejszym. Tak powiedz do nich: mój mały palec jest grubszy niż biodra mojego ojca. Otóż jeżeli mój ojciec nałożył na was ciężkie jarzmo, to ja jeszcze dołożę do waszego jarzma. Ojciec mój chłostał was biczami, a ja chłostać was będę hańczugami. A gdy Jeroboam i cały lud po 3 dniach przyszedł do Rehabeama dnia 3, jak król polecił w słowach: powróćcie do mnie dnia 3, odezwał się król do ludu twardo, odrzuciwszy radę starszych, jakiej mu udzielili, i przemówił do nich według rady młodszych tak: mój ojciec uczynił ciężkim wasze jarzmo, lecz ja dołożę jeszcze do waszego jarzma. Ojciec mój chłostał was biczami, lecz ja chłostać was będę hańczugami. Dla tych, kochani, którzy nie pamiętają tej historii, powiem tylko, że przyniosło to bardzo zły skutek. Przyniosło to bardzo negatywny skutek. Ci ludzie odwrócili się od króla. Ci ludzie powiedzieli: nie będziemy ciebie słuchać, nie będziemy tobie służyć. Dlatego, kochani, nie chcę powiedzieć, że nie należy słuchać młodszych, bo tylko starsi mają rację. Nie chcę tak powiedzieć, ale trzeba wielkiej mądrości przy wyborze doradcy. Trzeba wielkiej mądrości do tego, żeby rozpoznać dobrą radę, żeby rozpoznać to, kto jest moim prawdziwym przyjacielem. Pytanie, kochani, czy chcemy poświęcić temu uwagę? Czy mamy na to czas? I na ile w takich właśnie sytuacjach polegamy tylko i wyłącznie na doradcach, na ile też sami szukamy woli Bożej? Wróćmy jeszcze, kochani, na chwilę do Dawida. Wiecie, on miał jednego takiego szczerego, oddanego, szczególnego przyjaciela. Kto nim był, pamiętacie? Jak się nazywał? Jonatan. Nazywał się Jonatan i był synem Saula.
Tego samego Saula, który tak konsekwentnie, tak z uporem prześladował Dawida. Do tego stopnia, że on musiał przed nim uciekać, że musiał się chronić gdzieś w jaskiniach, bo inaczej groziła mu śmierć. Zobaczcie, dwie różne postawy. Ojciec, prześladowca, syn, najwierniejszy przyjaciel. Przeczytajmy fragment, który o tym mówi. Jest to księga, pierwsza księga Samuela, 18 rozdział i wersety od 1 do 3. Pierwsza księga Samuela, 18, od 1 do 3. A gdy dokończył rozmowy z Saulem, to było po tym, jak Dawid pokonał Goliata, dusza Jonatana przylgnęła do duszy Dawida i umiłował go Jonatan jak siebie samego. I zabrał go Saul tegoż dnia z sobą i nie pozwolił mu już powrócić do domu jego ojca. I trzeci werset. Zawarli tedy Jonatan z Dawidem związek przyjaźni, ponieważ umiłował go jak siebie samego. Widzimy tu, kochani, przyjaźń dwóch ludzi, która zawiązała się nie tylko na poziomie jakiegoś takiego zwykłego koleżeństwa. Jonatan i Dawid nie byli tylko takimi kumplami, moglibyśmy dziś powiedzieć. Nie byli tylko towarzyszami broni. Nie byli tylko tymi, którzy mieli jakieś wspólne zainteresowania, bo jeden i drugi był żołnierzem, rycerzem. Ale ta ich więź sięgała głębiej. To była więź emocjonalna. Oni, jak tutaj przeczytaliśmy, byli związani ze sobą swoimi duszami. Ich dusze przylgnęły do siebie. A w 20 rozdziale tej samej księgi, w wersecie 4, możemy przeczytać zapewnienie, takie wyznanie Jonatana, które skierował do Dawida. Czego tylko życzy sobie dusza twoja, uczynię to dla ciebie. Tak mówi Jonatan do Dawida. I wiemy, kochani, że to nie były słowa bez pokrycia, że to nie były słowa rzucone na wiatr, bo wielokrotnie Jonatan dawał dowody swojej przyjaźni Dawidowi. Wielokrotnie ostrzegał go, że grozi mu niebezpieczeństwo. Gdzieś tam ukrywał go, pomagał mu uciec przed gniewem swojego ojca Saula. Kochani, po co dzisiaj o tym wszystkim mówimy? Dlaczego tym się zajmujemy? Otóż mówimy o tym dlatego, że postawiliśmy sobie pytanie, czy mam przyjaciela? Czy mam przyjaciela? I to pytanie, myślę, dotyczy każdego z nas. Dotyczy mnie i ciebie. Czy mam prawdziwego przyjaciela? Czy mam kogoś, kto naprawdę mnie rozumie? Kto jest moim doradcą? Kto jest takim gotowym, by być ze mną w chwilach, jak powiedzieliśmy, dobrych i złych? Wiecie, myślę, że już czas przejść do meritum, do istoty, do sedna sprawy. Z pewnością, jeżeli nawet miałeś przyjaciela, czy masz nawet przyjaciela wśród ludzi, takiego przyjaciela, o którym tutaj dzisiaj wspominaliśmy, to tylko ty sam wiesz, czy możesz na nim polegać, czy naprawdę on jest takim wiernym przyjacielem. Tylko ty sam wiesz, ile razy ci pomógł. Ty sam wiesz, ile razy może próbował, ale w efekcie bezradnie rozkładał ręce. I też ty sam wiesz, ile razy cię zawiódł. Chcę wam powiedzieć, kochani, że nawet Jonatan, nawet ktoś taki jak Jonatan, ma ograniczone możliwości. Powiem nawet więcej. Nawet ktoś taki jak Jonatan kiedyś musi umrzeć. I tak stało się w życiu Dawida. Tak stało się w życiu Dawida. Opłakiwał Jonatana. Ale to niczego nie zmieniło w jego życiu. Nie wróciło to życia Jonatanowi. Wiecie, dlaczego Jonatan po tej tragedii, po tym dramacie się nie załamał? Nie pogrążył się w rozpaczy po stracie przyjaciela? Ja myślę, że dlatego, że oprócz Jonatana, że poza Jonatanem W życiu Dawida jeszcze był ktoś, z kim on od najmłodszych lat związał swoje życie. Amen. A tym kimś był Wszechmogący Bóg. Tym kimś był Wszechmogący Bóg. Przeczytajmy, co mówi Dawid o swojej relacji z Bogiem i z ludźmi. Jest to Psalm 16. On w wielu miejscach mówi, tak na marginesie, kochani, powiem, że jestem zafascynowany życiem Dawida, a zwłaszcza jego twórczością poetycką, muzyczną. Bo tak sobie uświadomiłem kiedyś, czytając te psalmy, które napisał, że on nie napisał tego na emeryturze. On nie napisał tych pięknych hymnów, tych psalmów, kiedy już był gdzieś tam po prostu bez obowiązków. Ale jak czytalibyście jeden, kolejny, taki czy inny psalm, kiedy uciekał, kiedy krył się w jaskini, wtedy, zobaczcie, miał czas, żeby siąść i napisać psalm. To jest postawa uwielbienia dla Pana. To jest postawa chwały. To jest też odzwierciedlenie jego relacji z Bogiem. Ale chciałbym przeczytać tylko ten jeden fragment z psalmu 16. Psalm 16, wersety od drugiego, wersety drugi i trzeci. Psalm 16. Rzekłem do Pana, Tyś Panem moim. Nie ma dla mnie dobra poza Tobą. Do świętych zaś, którzy są na ziemi, to są szlachetni. W nich mam całe upodobanie. On powiada, Panie mój, Boże mój, nikt się nie liczy dla mnie bardziej niż Ty. Tak, owszem, ci dobrzy ludzie, ci wypróbowani przyjaciele, których postawiłeś na drodze mojej, którzy są wokół mnie, Jonatan i inni sprzymierzeńcy, to szlachetni ludzie, ale Ty, Panie, jesteś dla mnie najważniejszy. I w 8 wersecie jest napisane, mam zawsze Pana przed sobą, gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieje się. Mam zawsze Pana przed sobą. A poprzedni, 7 werset mówi, błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Jehonatan ze swoją radą na pewno był dla niego błogosławieństwem. On się liczył z radą swojego doradcy, swojego wuja. Ale on tutaj mówi w tym 7 wersecie, błogosławić będę Pana za to, że On daje mi radę. Za to, że Jego mogę słuchać. I tak chciałoby się, kochani, wykrzyknąć halleluja razem z Dawidem. Pan jest moim doradcą. Kiedy On idzie ze mną, kiedy On jest po prawicy mojej, wtedy wiem, że jestem bezpieczny. Czy masz takiego przyjaciela? Drogi bracie, droga siostro, drogi przyjacielu. Czy możesz właśnie tak razem z Dawidem wykrzyknąć, alleluja! Bóg jest moim doradcą. On jest dla mnie tym najważniejszym. Wiecie, kochani, że mamy do tego pełne prawo? By tak właśnie traktować Boga. Tak właśnie traktować naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Prorok Izajasz powiada, jest to zapisane w 9 rozdziale, 5 werset. Księga Izajasza, 9 rozdział, werset 5. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go, jak tam jest napisane? Cudowny Doradca. Nazwą go cudowny doradca. Później jest napisane Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju. Ale to pierwsze imię jakby, cudowny doradca. Jezus, Zbawiciel, Syn Boży, kochani, jest nazwany cudownym doradcą. I On chce być dziś moim i Twoim doradcą. Moim i Twoim osobistym, najlepszym przyjacielem. Wiecie, drodzy, przyjaźń ma, czy zawsze działa, w dwie strony. Jezus chce być Twoim przyjacielem. Ale On też mnie i Ciebie chce nazywać swoim przyjacielem. Wiecie o tym? Wiecie o tym? Ewangelia Jana, 15 rozdział. Przeczytajmy trzy wersety. Jan 15, od 13 do 15. Pan Jezus mówi tak: większej miłości nikt nie ma nad te, jak gdy kto życie kładzie za przyjaciół swoich. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego. Lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Obopólna relacja, kochani. Ja powierzam tajemnicę swojego życia Jezusowi. Ja odkrywam swoje najskrytsze, najgłębsze myśli, gdzieś tam ukryte w zakamarkach mojego serca. Nawet to, czego nie powiedziałem swojemu najlepszemu przyjacielowi tutaj, wśród ludzi. Przychodzę z tym do Jezusa. A Jezus mówi: ja wszystko to, co odebrałem od mojego Ojca, oznajmiłem wam. Ja wszystko to, co od Niego przejąłem, przekazuję wam. Powiem wam więcej. On mówi: ja stawiam się wam do dyspozycji. Ja stawiam się do dyspozycji dla was całą moją miłość, całą moją moc. To jest niesamowite. Czy uświadamiamy sobie to, kochani? Czy tak na co dzień uświadamiamy sobie, jakiego mamy przyjaciela? Cudowny doradca, kochani. Co to w praktyce oznacza, jak myślicie? Oprócz tego, że pięknie brzmi. Cudowny doradca. Ja myślę, że to oznacza ni mniej, ni więcej, tylko tyle, że jego rady niosą ze sobą zawsze cudowne rozwiązania. Amen? Jego rady niosą zawsze ze sobą cudowne rozwiązania. Rozwiązania, które nie byłyby dla nas możliwe, dla nas ludzi, które dla nas nawet nie byłyby do zrozumienia, na które nie wpadlibyśmy. Często w jakimś takim czy innym problemie borykamy się, robimy nawet burzę mózgów, jak to się mówi. Pytamy naszych przyjaciół i nie widzimy wyjścia. Ale kiedy powierzymy to Panu, kiedy oddamy to Jezusowi, nagle przychodzi rozwiązanie, na które nikt wcześniej nie mógł wpaść. To jest ten cudowny doradca. To jest jego cudowne działanie. To jest niesamowite, kochani. Spójrzmy na kilka przykładów. Historia opisana w Ewangelii świętego Jana. Uczniowie zrezygnowani po tym, co się stało z Jezusem, kiedy został, jak pamiętamy, ukrzyżowany. Wiecie, co oni zrobili? Wrócili do swoich zajęć. Wrócili do łowienia ryb. I kiedy Piotr z Janem całą noc gdzieś tam łowiąc, trudząc się z niczym, z pustymi sieciami, przybijają do brzegu, nad ranem spotyka ich Jezus, zmartwychwstały Jezus i daje im taką cudowną radę. Ewangelia Jana, 21 rozdział i 6 werset. Ta rada była bardzo krótka, kochani. A on im rzekł: zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi. Niesamowite. Wiecie, przyjaciel, taki w cudzysłowie może przyjaciel, taki ziemski przyjaciel Piotra czy Jana, albo ktoś, kto nawet bardzo ich lubił, kto ich znał, komu na nich zależało, to tak teraz trochę fantazjuje, mógłby powiedzieć: wiecie co, wy już ten sprzęt macie trochę za stary. On, ta łódka 3 lata stała, ona już jest, to już jest nie ten model. Tam, wiecie, coś zaczęło skrzypić, to płoszy te ryby, wy musicie kupić sobie porządną łódkę, wy musicie zmienić sieci, bo te sieci takich się już teraz nie używa. Nic nie złowicie, jak będziecie takim sprzętem pracować. I to byłyby być może nawet i dobre rady tych ludzi. To byłyby takie te przyjacielskie podpowiedzi. Ale Jezus zjawia się w ich życiu
jako cudowny doradca. I mówi im zupełnie coś innego. Mówi im, zapuśćcie sieć po właściwej stronie. I mówi im, jaka to jest ta właściwa strona. Nie jest, nie problem nie leży w łodzi. Problem nie leży w tej sieci. Zapuśćcie sieć po prawej stronie. I co się tam dalej stało? W tym wersecie 6 czytamy, zapuścili więc, usłuchali tej cudownej rady i nie mogli jej wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Takie wielkie błogosławieństwo spłynęło na nich. Halleluja. Chwała Panu, kochani, za to, że On jest tym cudownym doradcą. Może jeszcze inne przykłady, takie już z życia. Ten właśnie taki w cudzysłowie przyjaciel, kiedy pytasz go, no wiesz co, mam trochę gotówki, jakoś tak się złożyło, że no, uzbierało mi się, no nie wiem, co z tym zrobić. I ten przyjaciel mówi, wiesz, no ja tam słyszałem, że w tym banku tam jest taki, mają nowy produkt, bardzo dobry, i tam jak złożysz czy założysz lokatę, no to naprawdę będziesz miał duży zysk. I to jest taka rada przyjaciela. Tego naszego dobrego, oddanego przyjaciela. A wiecie, co mówi cudowny doradca? Pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu. Pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu. A wasza nagroda będzie obfita. I jeszcze jest bonus taki, jakbyśmy przeczytali. I będziecie nazwani synami Najwyższego. A jest ten bonus taki, dodatkowy. Wiecie, szkoda, że tam nie praktykują tego w tych bankach. Że tak nie robią, że nie czytają tego. Żeby tak pożyczali. Bo oni pożyczają, owszem, ale oni się spodziewają zwrotu i to takiego 100%. Niestety, taką mamy rzeczywistość. Takich mamy przyjaciół, kochani, chciałoby się powiedzieć. Kolejny przykład. Twój przyjaciel, w cudzysłowie właśnie ten przyjaciel, mówi ci, wiesz, unikaj tego człowieka, bo on jest twoim wrogiem. On ci źle życzy. Nie zadawaj się z nim, bo on cię zniszczy. A co mówi cudowny doradca? On mówi, miłujcie swoich nieprzyjaciół. Czyńcie im dobrze. Jak ktoś chce, jak żąda od ciebie koszuli, to daj mu jeszcze sweter. Jak domaga się marynarki, to jeszcze mu dołóż płaszcz i jeszcze mu dołóż czapkę. Kolejna dobra rada przyjaciela. Nie zadawaj się z Kowalskim, bo on cię chce wykorzystać. Wiesz, on tak tylko takie robi podchody do ciebie, ale on to robi z premedytacją. On cię uważa za naiwniaka. Nie daj się na to nabrać. A cudowny doradca co mówi? Słuchaj, Boguś. Ten Kowalski... Może będziecie prosił, żebyś szedł z nim kilometr. A wiecie, to może oznaczać bardzo różne rzeczy w moim życiu. To może oznaczać, że ja go będę miał, brzydko mówiąc, na karku przez tydzień albo i dłużej, że będę mu musiał poświęcić wiele uwagi. Ale cudowny doradca mówi, poświęć mu 2 razy więcej twojego czasu. Poświęć mu 2 razy więcej tego, co możesz, czym dysponujesz. 2 razy więcej, niż on od ciebie oczekuje. To jest rada cudownego doradcy. To tylko, kochani, takich kilka przykładów, jakie może moglibyśmy dla porównania zobaczyć to, jak wygląda rada naszego ziemskiego przyjaciela a jak wyglądają rady naszego cudownego doradcy. Nie oko za oko, kochani. Nie ząb za ząb. Nie oko za ząb, ani ząb za oko. Nie mój interes ma być zawsze najważniejszy, ale najważniejsze jest to, by wszechmogący Bóg był uwielbiony przez moje życie. Amen? Najważniejsze jest to, żeby mój bliźni zobaczył we mnie cudownego doradcę. Aby mógł przeczytać poprzez moje postępowanie tą Ewangelię Jezusa Chrystusa. Drodzy bracia, drogie siostry, mówimy dziś o tym, czy mam przyjaciela, czy potrzebuję przyjaciela. I powiedzieliśmy sobie już wcześniej, że jest to taka więź obopólna. Wiecie, mój znajomy jakiś czas temu kupił sobie działkę i na niej postawił taki domek, taki letniskowy, mały domek. I nie byłoby w tym nic szczególnego, ale on nad drzwiami, nad wejściem do tego domku sobie umieścił taki napis: tu mieszka przyjaciel sołtysa. Taki sobie napis zrobił na tym domku. I rzeczywiście znali się z sołtysem, przyjaźnili się z sołtysem tej wsi, ale on postanowił zrobić z tego użytek. A co? No nie wszyscy wiedzą, że tu mieszka przyjaciel sołtysa. Dlaczego mam się z tym ukrywać? Dlaczego to mam tylko zatrzymywać dla siebie? I wiecie, powiem wam, że ten pomysł mi się spodobał. Przeczytajmy jeden werset z listu Jakuba, drugi rozdział, werset 23. List Jakuba 2, 23. I tam jest napisane tak: i wypełniło się pismo, które mówi: uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu. I teraz to najważniejsze: i nazwany został przyjacielem Boga. I nazwany został przyjacielem Boga. Wiecie, przeczytałem ten werset i pomyślałem sobie: no tak, Bóg jest moim przyjacielem. Ale skoro to ma działać w obie strony, to ja również powinienem być Jego przyjacielem. Jeżeli rzeczywiście tak jest, jeżeli rzeczywiście to ma miejsce, to jest prawdą w moim życiu, to czy mógłbym tak z czystym sumieniem umieścić taki napis nad moim mieszkaniem, nad moim domem? Tu mieszka przyjaciel Boga. Tu mieszka przyjaciel Boga. Wiecie, to daje nam do myślenia. To daje nam do myślenia. Tak może gdzieś tam łatwo godzimy się z tym, że Bóg nazywa nas swoim przyjacielem, swoimi przyjaciółmi, że On jest naszym przyjacielem. Ale tak rzadko może nie robimy z tego, czy robimy z tego użytek. Nie wywieszamy tego napisu, tego szyldu. Tu mieszka przyjaciel Boga. Wiecie dlaczego? Bo to zobowiązuje. Bo to zobowiązuje. Bo każdy, kto przychodzi do tego Boga, do tego domu, on wie: aha, to jest człowiek szczególny. To jest człowiek, który ma szczególną więź, szczególną relację z Bogiem. To jest niesamowite. Bóg chce być moim i twoim przyjacielem. Ale czy ty, czy ja jesteśmy Jego przyjaciółmi? Czytaliśmy, że Abraham uwierzył Bogu. Abraham uwierzył Bogu i analizując historię jego życia, możemy się dowiedzieć, możemy się przekonać o tym, że to nie była martwa wiara, ale że to była wiara poparta działaniem. I to właśnie dziś, kochani, Bóg kieruje to słowo do mnie i do ciebie. Jesteś przyjacielem Boga. Jesteś przyjacielem Boga. Jeżeli Bóg jest twoim przyjacielem, jeżeli On jest tym cudownym doradcą w Twoim życiu, to nie ukrywaj tego faktu. To nie zatrzymuj tego faktu tylko i wyłącznie dla siebie, dla swojej wiadomości. Tak, Jezus jest moim cudownym doradcą. Wyznaj to. Niech to będzie jasno i wyraźnie widać w Twoim życiu, jak ten szyld na tym domku. Jezus jest moim doradcą cudownym. On mnie inspiruje. On mnie popycha do działania. Wszystko, co robię, robię dla Jego chwały. Wszystko, co robię, robię dla Niego, przez Niego, by Jego imię było uwielbione. A jeżeli nie masz, nie poznałeś tego prawdziwego przyjaciela, jeżeli być może było tak w Twoim życiu, że miałeś jakiegoś ziemskiego przyjaciela, ale on Cię zawiódł. Miałeś kogoś, kogo uważałeś za swojego powiernika, ale on nie spełnił swojej roli. To dziś, chcę Ci powiedzieć, że dziś, właśnie dziś jest czas, aby zdecydować. Tak, tak, Panie Jezu, chcę, żebyś to Ty był moim przyjacielem, a ja chcę być Twoim. Amen? Ja chcę być Twoim. Chcę każdego dnia żyć takim życiem, które zmierza do tego, aby zacieśniać tą przyjaźń. Chcę żyć w ten sposób, abyśmy mogli zbliżać się do siebie coraz mocniej. Wiecie, na koniec chciałbym przeczytać takie opowiadanie pod tytułem Dwaj przyjaciele. Starszy nazywał się Frank i miał 20 lat. Młodszy Ted miał 18 lat. Wiele czasu swojego dzieciństwa, swojej młodości spędzali razem, bo ich przyjaźń sięgała jeszcze czasów szkoły podstawowej. Razem postanowili też zaciągnąć się do wojska. I przed wyjazdem, przed opuszczeniem domu, przyrzekli sobie i rodzinom, że będą wzajemnie na siebie uważać, że będą się sobą opiekować. I dobrze się układało. I w tym wojsku znaleźli się, w tym samym batalionie. Ale batalion po pewnym czasie został wysłany na wojnę. Była to straszliwa wojna pośród rozpalonych piasków pustyni. I przez pewien czas Frank i Ted przebywali w obozie chronionym przez lotnictwo, lecz któregoś dnia pod wieczór przyszedł rozkaz, by wkroczyć na terytorium nieprzyjaciela. Żołnierze pod piekielnym ogniem wroga dotarli do pewnej wsi. I w pewnym momencie Frank zorientował się, że nie widzi Teda. Zaczął go szukać, zaczął się rozglądać. Nigdzie go nie było, wreszcie znalazł jego nazwisko w spisie zaginionych. Zgłosił się u komendanta z prośbą o pozwolenie na poszukiwanie swojego przyjaciela. To jest zbyt niebezpieczne, odpowiedział komendant. Straciłem już twojego przyjaciela, straciłbym również ciebie. Tam ostro strzelają. Frank mimo wszystko poszedł i po kilku godzinach znalazł Teda śmiertelnie rannego. Ostrożnie wziął go na ramiona i nagle dosięgnął go pocisk. Nad ludzkim wysiłkiem udało mu się donieść przyjaciela do obozu. Czy warto było umierać, by ratować umarłego? Spytał komendant. Tak, wyszeptał Frank, bo przed śmiercią Ted powiedział mi, wiedziałem, że przyjdziesz. Wiecie, jaka jest puenta tej historii? Jeżeli przyjaźnisz się z Bogiem, to to właśnie będziesz mógł powiedzieć w trudnej chwili, w trudnej sytuacji. Będziesz mógł powiedzieć, Wiedziałem, Boże, że przyjdziesz. Wiedziałem, Boże, że przyjdziesz. Drodzy, chcę powiedzieć dziś każdemu z nas, jeżeli Jezus będzie Twoim prawdziwym przyjacielem, a wierzę, że tylko On może takim być, to możesz być pewna, możesz być pewny, że bez względu na to, co się wydarzy w Twoim życiu, On Cię nie zostawi. Bez względu na to, co będziesz przeżywać, On na pewno przyjdzie. Amen? Halleluja. Zakończę, kochani, trzema wersetami z Psalmu 91, choć w zasadzie należałoby przeczytać cały ten psalm. Ale przeczytajmy 14, 15 i 16 werset z Psalmu 91. Jest tam napisane: ponieważ mnie umiłował, wyratuję go. Wywyższę go, bo znam imię Jego. Wzywać mnie będzie, a ja go wysłucham. Będę z nim w niedoli. Wyrwę go i czcią obdarzę. Długim życiem nasycę go i ukażę mu zbawienie moje. Halleluja. Kochani, te słowa kieruję dziś do mnie i do Ciebie, nasz cudowny doradca. Jedyny prawdziwy przyjaciel, Jezus Chrystus. Zapamiętajmy je, kochani. Nośmy je w swoim sercu. Niech one będą wyryte na tablicach naszego serca, jak mówi nam Boże Słowo. Ale też pamiętajmy o tym, aby być przyjacielem Boga. Aby odwzajemniać tą przyjaźń. Niech Bóg będzie uwielbiony poprzez moje i Twoje życie, drogi bracie, droga siostro. Niech On nam w tym pomoże. Amen.